pogłębiający się w zborach brak związku pomiędzy słuchaniem, mówieniem a wykonywaniem. O ile jeszcze jako tako wychodzi nam słuchanie, czasem całkiem dobrze wychodzi nam mówienie. Ach, jak łatwo jest powiedzieć to albo tamto. Najłatwiej jest powiedzieć drugiemu, jaki powinien być, jak powinien postępować, jak powinien kochać nas, jak powinien się o nas troszczyć, jak powinien Panu Bogu służyć. Ale już jeśli chodzi o wykonywanie, samemu wykonywanie tego, no to już niestety nie wychodzi nam za dobrze. Wkradł się, nie od dziś zresztą, duch faryzeństwa pomiędzy lud Boży. Tak jak to było za czasów Jezusa, kiedy to w Jerozolimie spotykał tych uczonych w piśmie i faryzeuszy, wielce wierzących, którzy potrafili na każdy temat coś powiedzieć, mieli zawsze odpowiedź, mieli zawsze właściwe słowa na ustach, piękne słowa, lubili się modlić, długie szaty poubierać, pozdrawiać się, wszystko takie było piękne, tak ładnie to wychodziło, ale Pan Jezus powiedział do ludzi o nich takie między innymi słowa: wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, a nie czynią. Mówią bowiem, a nie czynią. Faryzeusze na zewnątrz wspaniali, ale w życiu tak naprawdę, gdy chodzi o czynienie, to tak nie było. Czy w tej sali nie ma tu jakiegoś faryzeusza? Ja jak biorę lustro, to widzę faryzeusza. Nieraz mówi, a nie czyni. I aż patrzeć się na niego nie chce. Jak na tą gębę patrzeć, która mówiła tak ładnie, która tak wie, co powinno, należałoby zrobić. Ale jak co do czego, to nie czyni. To tak ciężko jest żonie przebaczyć, tak ciężko się pierwszemu odezwać, tak ciężko wyjść naprzeciw, tak ciężko różne rzeczy zrobić. Duch faryzeństwa się wkradł pomiędzy wierzących. Mówię o faryzeuszach, bo chcę wam i sobie oszczędzić przykładów z naszego podwórka. Kiedy to my tak wiele razy coś pięknie powiedzieliśmy, ale wcale tego nie zrobiliśmy. Dlatego, bracia i siostry, moi drodzy przyjaciele, a wierzę, że żyjemy w ostatnich dniach, wierzę, że żyjemy w czasach, że Pan przychodzi po swój Kościół, przychodzi, aby zabrać nas do siebie. Jak możemy stanąć przed Nim? Jak możemy spojrzeć Mu w oczy, gdy przyjdzie, jeżeli nie dokonamy rewizji naszego chrześcijaństwa? Jeżeli naprawdę nie przejmiemy się tym, by wykonywać Słowo Boże? Oto co Pan powiedział swego czasu. Czytamy o tym Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 46 werset. Oto jakie pytanie zadał i dzisiaj z tym pytaniem trzeba się zmierzyć, trzeba stanąć oko w oko, ucho w ucho z tym, co Pan powiedział. 46 werset 6 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyło wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Moi drodzy, nieraz spotykamy się z pytaniami. Wiele pytań pada wokół nas. Wiele pytań bezpośrednio nam jest stawianych. Ranga pytań i konieczność odpowiedzi na te pytania często zależy od osoby, która postawiła to pytanie. Kiedy moje małe dzieci pytały mnie swego czasu ciągle o różne rzeczy, to nieraz mówiłem: daj spokój, później, idź teraz, daj spokój. Bo to dziecko ciągle, a dlaczego to, a dlaczego tamto, a czemu, a jak to wygląda? I tak będę okrągło. I mówię, nie przeszkadzaj, daj spokój. No tak z dzieckiem można zrobić, biedne dziecko, smutno mu się zrobiło, poszło se w kącik, może czasem zapłakało, bo tata nie miał czasu, bo tata nie chciał odpowiedzieć na pytanie, może tata nawet nie wiedział, tylko się wstydził przyznać. Kiedy pyta nas rówieśnik, kolega o różne rzeczy, no to wiemy, jak czasem można odpowiedzieć wymijająco, jak można zlekceważyć, powiedzieć, daj sobie spokój, co ty się mnie tutaj będziesz mi, to co ty ja jestem, muszę ci mówić? Tak można powiedzieć do kolegi, do rówieśnika. Zbyć go byle czym. Jak pyta brat w zborze, no to też mamy, widzicie, nieraz takie postawy. A co to jego sprawa? A swego niech pilnuje. A pyta nas policjant. Dlaczego pan jechał 80, jak tutaj jest 40? To co powiemy, a odczep się pan? O nie, już wtedy inaczej zaczynamy. To dygotka taka, nie? I tłumaczymy się, zaczynamy. Wiemy, że tego pytania zlekceważyć nie można. Trzeba na nie odpowiedzieć tak pięknie i tak mądrze, żeby mandat był jak najmniejszy. Jak pyta pracodawca, ten, który nam wypłatę wypłaca na koniec miesiąca, pyta o coś. Panie Kowalski, dlaczego pan to zrobił albo tamto? Mówimy mu, odwal się? O, to chcemy pensyjkę na koniec miesiąca. I jeszcze premia nam się by uśmiechała jakaś. Widzicie? Różne pytania i odpowiedź zależna od tego, kto zadaje pytanie, prawda? Tak jest w życiu. Ja wiem, że to ktoś zaraz powie, każdemu trzeba szczerze i dogłębnie odpowiedzieć. Nie wolno nikogo lekceważyć. A wiem, że my wiemy, jak powiedzieć. Wiemy, znamy teorię. Ale gdy pyta ktoś ważny, gdy pyta sam król, no teraz trudno to sobie wyobrazić, bo my króla nie mamy. Nie mamy króla jeno cesarza. Tak kiedyś zawołali tam do Piłata. A gdy pyta sam król, oto Syn Boży, Król Królów, postawił nas przed pytaniem. Dzisiaj stawia nas przed pytaniem. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? I już nam przychodzi do głowy, że co nam... posłuchamy, pogada tutaj ten kaznodzieja trochę i to w ogóle jakby nie do nas. Przepraszam, kiedy modlimy się, to mówimy do Jezusa Chrystusa, Panie Jezu, prawda? Mówimy, nazywamy Go Panem, wyznajemy Go naszym Panem. No więc jeżeli jest tutaj w tej sali ktoś, dla kogo Jezus nie jest Panem, no to pytanie nie jest do Niego. Jeśli jest tu w tej sali ktoś, kto nigdy Jezusa nie nazwał Panem, to może się zrzemnąć, jak potrafi w tej chłodnej kaplicy. Ale wszyscy pozostali stajemy przed pytaniem samego Jezusa. On zadaje nam dzisiaj pytanie, tobie i mnie, dlaczego mówisz do mnie, Panie, Panie, a nie czynisz tego, co mówię? Jak odpowiedzieć na to pytanie? Jak odpowiedzieć? Nie chodzi o to, by odpowiedzieć słowami. Wierzę, że Panu Jezusowi, gdy stawiał to pytanie, nie chodziło o to, żeby ci, którzy słuchali, i my dzisiaj w tej liczbie, żebyśmy jakoś próbowali to sformułować słowami, jakoś się wytłumaczyć, wystękać coś, jakąś sensowną odpowiedź, bo nie ma na to sensownej odpowiedzi, rozumiecie? Nie po to Pan postawił to pytanie, byśmy próbowali ustami odpowiedzieć. Chodzi o to, byśmy przemyśleli sprawę, żebyśmy swoje życie zweryfikowali. Oto, co Pan Jezus zaproponował nam wszystkim, taki scenariusz, który który jemu się podoba i do którego on nas dzisiaj wzywa. Scenariusz polegający na tym, że mamy przychodzić do Jezusa, mamy słuchać Jezusa i mamy czynić, wykonywać to, co mówi Jezus. To jest to, o co chodzi w tym tekście, w tym pytaniu. To po to, by nas prowokować i zachęcić do tego, byśmy taką postawę przyjęli. Te trzy rzeczy: przyjść do Jezusa, słuchać Jezusa i wykonać to, co mówi Jezus. To stanowi integralną całość. To dopiero wtedy naprawdę Jezus takiego pytania nam nie postawi. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Jak przychodzić do Jezusa? Po pierwsze, zastanówmy się przez chwileczkę. O co chodzi w tym przychodzeniu do Jezusa? Chodzi o to, żeby znajdować czas na społeczność z Jezusem. Żeby znajdować czas na Słowo Boże i na modlitwę. Pomyśl przez chwilę, ile razy przychodzisz do Jezusa w ciągu tygodnia. Ile masz dla Niego czasu, żeby przyjść, żeby przysiąść u Niego w gabinecie, żeby posłuchać, co On do Ciebie chce powiedzieć, żeby Mu wypowiedzieć to, co jest w Twoim sercu. Przychodzić do Niego to znajdować czas. Nic się tu nie stanie tak automatycznie, machinalnie. To musi być świadome. Chodzi o takie świadome zbliżanie się do Jezusa. Przychodzić do Niego to mieć taką postawę ochotną, takie nastawienie radosne, że oto mogę z Nim porozmawiać, że mogę dzisiaj mieć z Nim społeczność, że On ma dla mnie czas, że mogę usłyszeć Jego słowo, że mogę zrobić coś dla Niego. To się zawiera w tym słowie przychodzić do Niego. Przychodzić do Niego to także brać udział w nabożeństwach ludu Bożego. Rozumiecie? Jeśli Bóg, jak to nieraz już słyszeliśmy, ustanowił dla nas tu na ziemi, dopóki żyjemy w ciele, takie właściwe miejsce, zbór pański, zbór, społeczność świętych, to jest nasze miejsce. Po śmierci miejscem dla nas właściwym będzie raj, tak? Ale tutaj, dopóki żyjemy w ciele, miejscem właściwym dla nas jest zbór, jest Kościół. Przychodzić do Boga, przychodzić do Jezusa, to przychodzić do miejsca zgromadzeń ludu Bożego. Nie można pominąć tej sprawy, a jednocześnie przychodzić do Jezusa. On sobie zażyczył, abyśmy się gromadzili. To nabożeństwo nie jest naszym pomysłem, bracia i siostry. Jeśli jesteśmy wierzący, to zgromadzamy się nie dlatego, że nam się tak podoba, że nam się tak chce, a dlatego, że taka jest wola Boża, abyśmy się zgromadzali razem, aby On do nas mógł przemawiać. Jak słuchać? Jak słuchać? Kto przychodzi do mnie, powiedział Pan Jezus, i słucha słów moich. Jak słuchać Jego słów? Przede wszystkim słuchać z dobrym nastawieniem, z dobrym sercem. Z zamiarem wykonania tego, co On mówi. Wiecie, że można różnych rzeczy słuchać po prostu i przeczekiwać to, co ktoś mówi. Czasem mama albo tata mówi do swojego dziecka, a dziecko stoi takie wewnętrznie zablokowane, zbuntowane w oczy, że w podłodze i czeka tylko, żeby już skończyła albo żeby już skończył, bo ani troszeczkę nie przyjmuje tego, co jest mówione. Czasem tak chrześcijanin może, nie daj Boże, taką postawę przyjąć. Słucha kazania, a wewnętrznie jest zbuntowany. Słucha kazania i mówi... Tak nawet aż dziwne, że siedzi w kaplicy. To jakiś cud się dzieje. Niesamowity cud, że w środku nie chce słuchać, a siedzi i słucha. Kto ma uszy do słuchania, powiedział Duch Święty w wielu miejscach Nowego Testamentu. Kto ma uszy do słuchania? Są ludzie, którzy mają uszy do noszenia kolczyków. Nawet niektórzy mają mocne uszy i mocne, duże kolczyki mogą nosić. Ale są ludzie, którzy mają uszy do słuchania. Do słuchania. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jak czynić? Kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Na czym to polega? Na czym polega czynienie słów Pana Jezusa? Słuchajcie, to takie proste, że aż w ogóle wydaje się, że niepotrzebne, żeby to mówić z kazalnicy. Ale trzeba to mówić z kazalnicy, bo czynić słowa Jezusa to po prostu zwyczajnie okazać posłuszeństwo praktyczne temu, co mówi Słowo Boże. Wprowadzić w życie dokładnie, kropka po kropce, literka po literce, dokładnie tak, jak jest powiedziane. Nic więcej, nic mniej. Prawda? Zgadzacie się z tym? Tylko tyle, ile powiedział Pan. I aż tyle. I nic mniej, niż powiedział Pan. Skrupulatnie. I od razu. I od razu. Nie. Och, nazbieram sobie przez te lata Słowa Bożego. Naładuję się. Akumulatory niektórzy ładują. Jadą na konferencję, podłączają sobie kabelek i ładują akumulatory. I co? I nic z tego nie wychodzi, bo Słowo Boże trzeba czynić od razu. Nie odkładać na potem. Nie odkładać na potem, tylko od razu wprowadzać w życie. Jak odłożymy na potem, to już nie wprowadzimy tego w życie. Ile mamy spraw w naszym życiu, które odłożyliśmy na potem i nigdy do nich nie wróciliśmy. A Pan patrzy, powiedział nam, kiedy my kogoś poprosiliśmy o coś albo wydaliśmy komuś polecenie, bo taką mamy rolę czasem, żeby wydawać polecenia, i widzimy, że ten w ogóle tego nie zrobił, no to co, cieszymy się z tego? Ach, jak wspaniale, że nic nie zrobiłeś tego, co prosiłem. Tak się cieszę i taką mam dobrą społeczność z tobą. Tacy jesteśmy? Czy to byłoby normalne, zdrowe, że proszę, żebyś coś zrobił, a ty tego nie robisz? Ja mówię, jak się cieszę, że tego nie zrobiłeś. Tak myślałem, że tego nie zrobisz. Chore to by było jakieś, prawda? Jak czynić? Czynić tak, żeby się Panu podobało. Żeby On, kiedy do nas przemawia, żeby widział, że my reagujemy. Wiecie, dlaczego czasem Pan przestaje do nas przemawiać? Bo mówił 100 razy. Mówił 500 razy. Jak grochem o ścianę. Nic. I w końcu przestał mówić. Niedawno słyszeliśmy taką myśl w zwiastowaniu tutaj w naszym zborze. Jeśli tak ci męczy Słowo Boże, to nie martw się, niedługo przestaniesz je słyszeć. Jeśli ci tak ciężko słuchać tego, co mówi Pan, Jego napomnień, Jego wezwań, Jego słów, to nie martw się, jeszcze trochę. Nie bój się, zawsze nie będziesz tego słyszał. Przyjdzie dzień, że nie usłyszysz już nic. Może będziesz wtedy biegał, gorączkował się, może będziesz mówił: o Boże, przemów do mnie. Ale Pan już nie przemówi. Dlatego, kiedy dzisiaj słyszymy słowo, dane nam jest słyszeć słowo, to chodzi o tę postawę, by to wykonać, czynić tak, żeby On widział, że my się tym przejęliśmy, że my to stosujemy. I czynić to z wiarą, z postawą wiary. Z postawą wiary, nie z takim sceptycyzmem, z takim niedowiarstwem. No zobaczę, spróbuję. No ciekawe. Nie, nigdy nie przyjmujmy takiej postawy, kochani. Tylko skoro powiedział Pan, to chociaż to nie na naszą głowę, chociaż to nie na nasze serce, chociaż to nam nijak nie pasuje, chociaż to wcale niekorzystne dla nas, tak po naszemu się wydaje, ale robimy to z radością, z wiarą. To ma sens. Jeśli On tak powiedział, to ma sens. To ma jakiś sens. Ja nie muszę tego rozumieć dzisiaj, ale to ma wielki sens. I będę oglądał owoce tego. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je, i strzegą go. Prawda? I Pan nakreślił nam pewien obraz. Obraz człowieka, który buduje dom. Obraz, który ukazuje wartość właściwego podejścia do Słowa Bożego. Oto ktoś buduje dom. Jakieś ogólne pojęcie mamy na ten temat, a jeśli nawet nie mamy, to wystarczą te stwierdzenia Słowa Bożego, które tutaj odnajdujemy. Taki ktoś, kto buduje dom, to najpierw bierze i kopie. Kopie w głąb, żeby się dokopać głęboko. żeby założyć solidny fundament, dokopać się do twardego gruntu, do skały najlepiej, żeby tam się zamocować o tę skałę, żeby oprzeć mocno całą budowlę. Założyć fundament i potem dopiero dobrze budować w górę. Potem dopiero wyjść z ziemi, z murami i okazuje się budowla piękniejsza lub może trochę mniej atrakcyjna, ale mocna budowla. I tutaj warto podkreślić znaczenie pogłębiania naszego życia, bracia i siostry. Nasze życie duchowe musi być głębokie. My byśmy czasem chcieli tak od razu coś, żeby takie było widoczne, takie wzbudzające aplauz, entuzjazm wszystkich ludzi. Nie bardzo nam się chce tak wieczorami, nocami, rankami dokopywać się głęboko, kopać, pogłębiać nasze życie duchowe, pogłębiać naszą społeczność z Bogiem, pogłębiać nasze poznanie Słowa Bożego. Już wiemy, że 66 ksiąg, już dużo wiemy. Już wiemy, że jest Stary i Nowy Testament. Wiemy, że są listy Pawłowe i tam jeszcze jakiś jeden apostoł napisał, ale czy tam drugi, no ilu ich tam, no jeszcze tam jacyś są inni autorzy. I są Ewangelie cztery i tacy już jesteśmy zadowoleni. I nie chce nam się za bardzo pogłębiać. Tyle jest ciekawych programów, Discovery i tak dalej. Pogłębiać. Twoje życie, bracie i siostro, musi być głębokie. Musisz się wkopać głęboko i dokopać głęboko, żeby założyć porządny fundament. Bo to wcześniej czy później wylezie. Nie da się tego, wiecie, tak przysypać, przykryć, zamaskować, wyrównać i już jest dobrze. Nic nie będzie dobrze, jeśli nie ma głębokiego fundamentu. I potem wszystko, jak się buduje, musi być po kolei, prawda? Bo każdy budowniczy wie, że trzeba odpowiednio materiały używać kolejno. Jest przy budowaniu taka pokusa, żeby czym prędzej zrobić coś, co by wzbudziło zachwyt innych, żeby tak ten element, który tak mi się podoba w tej budowli, żeby go szybciej, bo okno prawie w powietrzu zawiesić, bo takie ładne okna sobie kupiłem, żeby tak ludzie zobaczyli, jakie mam te ładne szpro, jak to się tam nazywa, żeby to takie było ciekawe, żeby aż innym oko zbielało. Nie. Nie można tak, po kolei, przyjdzie czas na to, że w końcu będzie ten dach piękny z tą piękną dachówką. No ale jaką dachówkę chciałbym, żeby już ludzie widzieli, jaki mam dach? No ale najpierw ściany są potrzebne. Wiecie, dlaczego to mówię? Dlatego, że Duch Święty nie zmieni porządku kształtowania w nas obrazu Jezusa Chrystusa ani trochę. Chociaż my byśmy się, nie wiem jak wyrywali, chcieli pominąć pewne sprawy, zostawić je na potem, albo najlepiej w ogóle je odłożyć jako niepotrzebne. Duch Święty nie pójdzie na żadne ustępstwa. Duch Święty nie poprowadzi nas drogą na skróty. To diabeł prowadzi nas drogą na skróty. A Duch Święty każe ci czasem całe lata stać, płakać, cierpieć i tak dalej, bo chce po kolei wykształtować należycie obraz Chrystusa. I chciejmy to rozumieć i być Mu wdzięczni za to. I tutaj Pan Jezus, kreśląc ten obraz tego właściwego budowania z założeniem głęboko fundamentów, z budowaniem według Bożego planu, mówi o próbie. Że na każdy dom przychodzi próba. I to jest chwila prawdy o tej budowli, o tym domu. Chwila prawdy, moment prawdy, powódź, wody uderzają, burza przychodzi. I ten dom potrafi stawić czoła przeciwnościom. Ten dom się nie zawali. Ten dom, który polega na przychodzeniu, słuchaniu i wykonywaniu słów Jezusa, ten dom się nie zawali. Jak przyjdzie burza, jak przyjdzie próba, jak przyjdzie doświadczenie, jak przyjdzie choroba, jak przyjdzie przeciwność, jak przyjdzie prześladowanie, jak przyjdzie ubóstwo i tak dalej, ten dom się nie zawali. Nie zawali. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy próbę wytrzyma, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Alleluja. Oto jest właśnie rada Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest wskazówka dla wszystkich, którzy usłyszeli pytanie: dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Ale też Pan kreśli tutaj obraz powszechnego podejścia do Słowa Bożego, takiego nagminnego, powiedziałbym wręcz. To jest budowanie bez fundamentów. Werset 49 naszego tekstu mówi: kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentów. Bardzo prosta, szybka budowla. Jakiś kanadyjski domek taki, wiecie co, tylko cztery kamienie na rogu się stawia, drewniane ścianki i tam im tam co sezon to te domki zabiera i na nowo trzeba budować, bo to takie domki, co każdy wiatr zabierze. Budować bez fundamentu to jest, wiecie, zaoszczędzenie czasu, zaoszczędzenie pieniędzy. To dużo prostsze. Wziąć, trochę tam splantować teren i wybudować. Szybki efekt. Inni jeszcze w ziemi siedzą, grzebią się jeszcze w ziemi, a ja już wiechę, zestawiam i już pić można. Ha! Szybko! Ostatnio przejeżdżałem, widziałem jakiś dom budowany i słuchajcie, tak ich widocznie ciągnęło do tej wiechy, że ściany niepokończone, tylko jeden szczyt, jeden taki ten wybudowany i na górze już żadnej konstrukcji dachowej, niczego, a już tam wiecha. Wiadomo dlaczego. Szybki efekt, wspaniałe wrażenie. Ach! Są tacy wierzący, którzy szybko rosną, także jak grzyby po deszczu, jak na drożdżach rosną. Jeszcze wczoraj pili piwo, a dzisiaj już po prostu w duchu chodzą tak, że jejku, jacy są i od razu wiedzą, jak inni wierzący powinni żyć. Oni szybko zaraz przyjdą, powiedzą: siostro, ty niewłaściwie żyjesz, bracie, ty nieduchowy jesteś. Oni tak szybko rosną, że aż się człowiek cieszy i jednocześnie martwi. Jak ktoś tak szybko rośnie, to niewiele z tego będzie. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chcesz mieć dynię, to wystarczy na to parę miesięcy. Jeśli chcesz mieć dąb, to na to trzeba co najmniej 100 lat. Są wierzący, którzy sprawiają wrażenie, że szybko rosną. Tylko że też potem, gdy przychodzi ta próba, ta chwila prawdy na życie człowieka, bo na każdego przychodzi. Kiedy przychodzi powódź, kiedy uderza coś w ten dom, w tę budowlę, to następuje upadek, powiedział Pan Jezus. Runął w dom, a upadek domu owego był zupełny, całkowity, wielki. Pan Jezus także w tej sprawie chce nam świecić przykładem. Przecież On jest naszym wzorem, prawda? Chciałbym, byśmy pomyśleli przez chwilę o Nim, jak On w tej sprawie postępował w odniesieniu do Ojca, do słowa Ojca. Przychodził do Ojca? Ciągle przychodził. Po nocach przychodził. Znajdował czas, żeby rozmawiać z Ojcem. Całe noce czasem spędzał na modlitwie, czytamy. Przychodził. Słuchał? O, słuchał. Cały czas był nastawiony na to, co mówi Ojciec. Żeby dokładnie zrobić tak, jak Ojciec, żeby niczego nie pomylić. Wykonywał? Dokładnie wykonywał. Zawsze czynił to, co się Ojcu podobało. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 7 wersecie jest ta myśl, ten duch Jezusa w takich oto stwierdzeniach. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. To jest cytat ze Starego Testamentu. Ale to jest właśnie ta postawa, Duch Jezusa. To jest ta postawa, której Pan oczekuje od każdego z nas. Od każdego. Oto przychodzę, aby pełnić wolę Twoją. Zwróćcie uwagę, tu jest pokazany kierunek. Nie idę, aby pełnić wolę Twoją, ale przychodzę, aby pełnić wolę Twoją. Na chłopski rozum to by wyglądało na tak, że to trzeba tak, coś usłyszeć i iść pełnić wolę Bożą. Ale Duch Jezusa modli się, oto przychodzę, aby pełnić wolę Twoją, Boże. To bardzo ważne, bracia i siostry. Gdziekolwiek idziemy, to przychodzimy do Niego, aby na Jego oczach wypełniać wolę Bożą. Kiedy żona rano wstaje, gospodyni domowa, matka, i bierze się za różne obowiązki, to ona przychodzi do Pana, przed oblicze Pana, aby pełnić wolę Bożą we własnym mieszkaniu, bo tam Pan jest, bo jest przy niej, bo On jest wszechmogący. Kiedy mężczyzna wyrusza do pracy, to przychodzi tam do miejsca pracy, przychodzi, aby pełnić wolę Bożą, przychodzi do Pana, aby pełnić tam wolę Bożą. Kiedy uczeń idzie do szkoły, to przychodzi do szkoły, przychodzi do Pana, aby pełnić wolę Bożą w tej szkole. Kiedy turysta wyjeżdża na wakacje, to nie wyjeżdża tam, by pełnić wolę Bożą, tylko przyjeżdża tam, aby pełnić wolę Bożą. Chwytacie myśl? Gdziekolwiek idziesz, gdziekolwiek jesteś, to przychodzisz, aby na oczach Pana wykonywać Jego wolę. Bracia i siostry, nie jeden robi wrażenie, że mamy do czynienia z bratem bastionem, takim mocno ugruntowanym, zbudowanym, że jego nic nie ruszy, że on jest taki mocny chrześcijanin. Ale w chrześcijaństwie nie chodzi wcale o to, żeby robić dobre wrażenie na innych, prawda? Żeby tak się mądrze wypowiedzieć, taką minę duchową zrobić. To przecież nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Prawdziwa wiara to skrupulatne i posłuszne wykonywanie Słowa Bożego. Powiecie amen na to? Oto zbór Nowe Życie. Ty i ja jesteśmy tutaj. Jesteśmy tu razem. Pan mówi dziś do naszego zboru: dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Iluż z tego grona nie wytrzymało próby i upadło, odeszło, nie ma ich. Coś musiało być nie tak z wykonywaniem Słowa Bożego w świetle tego tekstu. Gdyby każdy wykonywał Słowo Boże, przychodził, słuchał i wykonywał, to by nie wiem, co się działo, aby ostał się, tak? Widzimy to dzisiaj w Słowie Bożym? Przypominamy sobie ten obraz? Tak. Coś musiało być nie tak z wykonywaniem Słowa Bożego. Chcę powiedzieć, że bardzo brakuje mi tych osób, które tu były, które razem z nami śpiewały, które razem z nami się modliły. Bardzo mi ich brakuje. Chciałbym ich znowu przytulić. Chciałbym znowu im spojrzeć w oczy. Chciałbym znowu objąć ich ramieniem. Chciałbym znowu z nimi porozmawiać. Odeszli. My dzięki łasce Bożej jeszcze jesteśmy, jeszcze stoimy. Jeszcze jesteśmy. Może tylko dlatego, że jeszcze nie przyszła na nas próba. To, że tu jesteśmy, nie znaczy, że my takie herosy wiary, że my tacy mocni jesteśmy. Może dlatego, że jeszcze na nas próba nie przyszła. Ale nie łudźmy się. Nie łudźmy się, że nam się jakoś upiecze, że nas próba nie dotknie, że nie przyjdzie na nas kontrola jakości naszej wiary. Na każdego przychodzi. Wcześniej czy później. Jest tylko jeden sposób, abyśmy się ostali, abyśmy mogli wzrastać. Jeden, jedyny sposób, składający się z trzech członów. Przychodzić do Jezusa, słuchać, co mówi, i wykonywać. Nie można wykonywać, jak się nie posłuchało, bo to jest samowola. Nie można przyjść i nie posłuchać, bo jak przyjdziesz, to Go usłyszysz, bo On zawsze przemówi do tego, kto przychodzi. Tego, który przychodzi do mnie, nie odrzucę precz. Jedno z drugim i z trzecim integralnie ma być związane. Jest niebezpieczeństwo, że można przyjść, posłuchać, ale nie wykonać. I to jest grzech wielu z nas. To jest mój grzech, do którego się przyznaję, że nieraz tak jest, że posłuchałem, że przyszedłem, posłuchałem i nie wykonałem. Przed nami wyjątkowy tydzień, bracia i siostry. Konferencja Autorytet i moc Słowa Bożego. Piątek, sobotę i niedzielę będziemy mieli gości, będziemy mieli braci, którzy będą nam usługiwać właśnie na ten temat. Autorytet i moc Słowa Bożego. Chciałbym powiedzieć, i nie chcę budzić tu jakichś emocji, ale chcę to mocno podkreślić. Czas na reformację naszego życia. Czas na nadzwyczajną rewizję. Czas, żeby znowu stanąć przed Bogiem, żeby znowu to przemyśleć. Kochani, bądźmy zborem wykonawców Słowa Bożego.